Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Rada Europy pozytywnie oceniła watykańskie wysiłki na rzecz przejrzystości finansowej. Będziemy o tym mówić w aktualnościach. Następnie zapraszamy na nowy cykl audycji.
Piotr Skarga, kaznodzieja niepoprawny politycznie.
W ciągu najbliższych tygodni Rafał Łączny poprowadzi nas śladami królewskiego kaznodziei i autora kazań sejmowych. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam do pozostania z nami.
Stolica Apostolska jest zadowolona z pozytywnych ocen ekspertów Moneyval, a zarazem gotowa wprowadzić wymagane przez nich poprawki. Poważnie potraktuje na przykład pewien sceptycyzm wyrażony przez nich co do konkretnego funkcjonowania powołanego w Watykanie Urzędu Informacji Finansowej. Jest im wdzięczna za te uwagi, powiedział dziś w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej ksiądz Ettore Balestrero z watykańskiego sekretariatu stanu. Skomentował on odnoszący się do Watykanu raport Komitetu Specjalnego Ekspertów do spraw oceny środków przeciwdziałania praniu pieniędzy pracującego pod egidą Rady Europy.
Podsekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami stał na czele delegacji watykańskiej, która uczestniczyła przed 2 tygodniami w sesji plenarnej Moneyval. Przedyskutowano na niej i zatwierdzono pierwszy raport oceniający kroki podjęte przez Stolicę Apostolską i państwo watykańskie celem zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Raport docenia, że Watykan w bardzo krótkim czasie zrobił długą drogę. Na 16 głównych rekomendacji Moneyval z 9 Stolica Apostolska jest zgodna lub w szerokiej mierze zgodna. Na 45 zaleceń z 22 okazała się w pełni zgodna, podczas gdy z 23 przynajmniej częściowo niezgodna i musi je jeszcze dopracować. Ksiądz Balestrero podkreślił, że w Watykanie podjęto nad tym w ostatnich miesiącach intensywną pracę. Zapewnił, że będzie ona kontynuowana.
Opublikowany dziś raport nie stanowi zatem zakończenia, ale kamień milowy naszego stałego zaangażowania, by łączyć wysiłek moralny z wysokim poziomem technicznym. Zrobiliśmy więc definitywny krok, kładąc fundamenty domu, czyli takiego systemu walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, który byłby solidny i zrównoważony. Teraz chcemy wznieść w całości budynek, który wykaże wolę Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego, by być godnym zaufania partnerem wspólnoty międzynarodowej.
Odpowiadając na pytania dziennikarzy, prałat Balestrero wyjaśnił m.in., że na ocenę ze strony Moneyval nie miała żadnego wpływu sprawa zwolnienia ze stanowiska prezesa Banku Watykańskiego Ettore Gotti Tedeschiego. Zapewnił ponadto, że Stolica Apostolska nadal jest w pełni gotowa do współpracy z włoskim wymiarem sprawiedliwości.
Wyzwania i nadzieje Kościoła i społeczeństwa w świetle dokumentu z Aparecida to główny temat spotkania duszpasterstw afroamerykańskich. Tym razem odbywa się ono w Ekwadorze. Uczestniczy w nim 250 przedstawicieli wielu krajów Ameryki Łacińskiej, zarówno duchownych, jak i świeckich.
W imieniu Benedykta XVI specjalne pozdrowienia do obradujących wystosował kardynał Tarcisio Bertone. Podkreśla w nich, że Ojciec Święty zachęca, by w swych refleksjach skoncentrowali się na wartościach kulturowych, historii i tradycjach Afroamerykanów, pozwalających Kościołowi wiedzieć coraz lepiej, jak głosić Jezusa Chrystusa jako autentyczną odpowiedź na najgłębsze pytania człowieka. Równocześnie trzeba pozwolić się prowadzić impulsom Ducha Świętego, który zstąpił, by użyźniać wszystkie kultury, oczyszczając je i rozwijając w licznych zarodkach i nasionach zaszczepionych przez Słowo wcielone, naprowadzając je w ten sposób na drogi Ewangelii, czytamy w dokumencie. Piotr Skarga, kaznodzieja niepoprawny politycznie.
27 września minie 400 lat od śmierci jednego z najwybitniejszych polskich jezuitów, księdza Piotra Skargi. Ten królewski kaznodzieja, autor kazań sejmowych, paradoksalnie bardziej znany był w XIX wieku niż za życia. W kolejnych tygodniach na antenie Radia Watykańskiego śladami Piotra Skargi podążał będzie Rafał Łączny. W dzisiejszym odcinku opowie on o XVI-wiecznej Polsce, w której przyszedł na świat przyszły kaznodzieja i pisarz, ale i o pierwszych latach jego życia. Zadanie to niełatwe, bowiem większość dokumentów z tego okresu nie przetrwała do naszych czasów.
Wbrew pozorom nie jest dzisiaj łatwo mówić o księdzu Piotrze Skardze. Owszem, ten urodzony w 1536 roku jezuita pozostawił po sobie sporo pism, w tym dwa najsłynniejsze – Żywoty Świętych i Kazania Sejmowe. Niemniej jednak w zbiorowej pamięci Polaków jest niemalże nieobecny. Tym bardziej właściwym wydaje się powrót, przynajmniej w niewielkim zakresie, do tej postaci. Choć smutną jest konkluzja, że do wielkich Polaków, a takim Skarga z pewnością był, powracamy jedynie przy okazji rocznic, jak choćby 400-lecie śmierci królewskiego kaznodziei. Trzeba jednak mieć nadzieję, że wpływ księdza Piotra Skargi na Polaków nie skończył się, że także dzisiaj ma on nam coś do powiedzenia. Opowieść o Piotrze Skardze trzeba oczywiście rozpocząć w Grójcu pod Warszawą w roku 1536, dokładnie 2 lutego. Zanim jednak zatrzymamy się na tej dacie, proponuję, by przyjrzeć się ówczesnej Polsce. Ten kontekst historyczny jest niezwykle znaczący, pozwoli nam bowiem poznać podstawy przyszłych działań Piotra Skargi. Jak mówi profesor Dariusz Kuźmina z Uniwersytetu Warszawskiego, na początku XVI wieku na obszar państwa polskiego zaczynają oddziaływać ruchy o charakterze reformacyjnym. Wszak to w roku 1517 Marcin Luter przybił na drzwiach katedry w Wittenberdze swoich 95 tez.
Rządzący wtedy w Polsce Zygmunt nie był zwolennikiem reformacji. Podejmowane przez niego kroki, przez ówczesną Akademię Krakowską, przez środowiska związane z polską szlachtą, a szczególnie Kościołem katolickim, zmierzały w tym to do kierunku, aby pozamykać praktycznie granice. To znaczy wydawane nawet przez króla edykty o zakazie sprowadzania ksiąg różnowierczych nie były tak naprawdę przestrzegane. To znaczy należy pamiętać, że nawet jeżeli król na początku XVI wieku, jeszcze nawet nie władca elekcyjny, wydawał jakiekolwiek własne dekrety, to one obowiązywały tylko i wyłącznie na terenie królewszczyzn. Każdy szlachcic, każdy wielki ówczesny posiadacz ziemski, czyli polska szlachta, samodzielnie wydawał wszelkiego rodzaju polecenia związane z jego obszarem. W wyniku czego ta literatura obca, różnowiercza, zaczęła napływać na obszary Rzeczypospolitej. Ze względu zapewne również na to, że w ramach reformacji, co genialnie wymyślił tak naprawdę Luter, zaczynają się pojawiać języki narodowe, w wyniku czego pisma napływające z obszaru państwa niemieckiego są przyjmowane jako pisma o charakterze autochtonicznym przez Niemców, obywateli niemieckich, zamieszkujących czy obszary Wielkopolski, czy zamieszkujących obszary Pomorza, Gdańska w sposób szczególny. Oni zachwycają się tą literaturą, nawet może na sam początku mniej zwracając uwagi na to, co jest wewnątrz, a zdecydowanie większą wagę kładąc na to, iż są to pisma w języku niemieckim.
Na początku wieku XVI w Rzeczpospolitej znaleźć możemy wyznawców praktycznie wszystkich religii monoteistycznych.
Mamy w Wielkopolsce i na Pomorzu luteran, w Wielkim Księstwie Litewskim, na obszarze Małopolski, głównie w okolicach Krakowa i w samym Krakowie pojawiają się kalwiniści. Mamy braci czeskich w okolicach dzisiejszego Poznania. Leszno to jest jak gdyby te obszary związane z Komeńskim, gdzie mamy tychże braci. No i mamy braci polskich, pozostałości na terenie państwa polskiego, czy inaczej Arian, funkcjonujących w okolicach Rakowa. Do tego w sposób naturalny w Rzeczypospolitej mamy wyznanie żydowskie, które posiadają własne kahały i sami są praktycznie bardzo dobrze zorganizowani na terenie Rzeczypospolitej, prawosławie ze względu na pogranicze głównie wschodnie. Można by dla pełnej mapy dodać jeszcze Karaimowie w Wielkim Księstwie Litewskim, no i katolicy. I to wszystko napłynęło na obszar państwa polskiego. Jesteśmy niezwykle tolerancyjnym, jak pięknie napisał swoją książkę profesor Tasbir, państwo bez stosów, Rzeczypospolitej stosy ze względu na kwestie religijne nie płonęły praktycznie. Byliśmy dla siebie niezwykle wyrozumiali i w tej mozaice wszelkiego rodzaju wyznań doskonale szlachta w Rzeczypospolitej funkcjonowała.
Powróćmy jednak do Grójca. Jak wspomniałem, Skarga urodził się tam 2 lutego 1536 roku. Jego rodzice, jak mówi ojciec Aleksander Jacyniak, jezuita, kustosz sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie, to Michał i Anna ze Świątków Powęscy.
Miejsce, gdzie przychodzi na świat, to miejsce, gdzie miał stać dworek modrzewiowy i gdzie jeszcze w początkach XX wieku pokazywano miejsce, gdzie miała stać kołyska, w której przebywał nowo narodzony Piotr Skarga. Nie jest to jak gdyby samo centrum Grójca, ale peryferię Grójca, gdzie znajdowała się posiadłość Skargów i ziemie uprawne oraz młyn, nad którym pieczę sprawowała rodzina Skargów.
I tu zaczynają się kłopoty. Piotr Skarga miał bowiem nosić podwójne nazwisko, z czego drugie było, jakbyśmy dziś powiedzieli, rodowym, Powęski.
Najczęściej używane jest podwójne brzmienie Powęski Skarga i ten pierwszy człon Powęski jest związany przez niektórych z Powązkami, tym terenem, który obecnie znajduje się już w obrębie Warszawy i znajduje się tam cmentarz. Jednak dokładne analizy akurat tej części dzisiejszej Warszawy wskazywałyby na to, że ten teren nie był nigdy w rękach prywatnych takich, że można było go kupować, przekazywać z rodziny do rodziny. I w związku z tym powiązanie tego pierwszego członu nazwiska z Powązkami chyba nie za bardzo znajduje swoje ugruntowanie historyczne, faktograficzne. Drugi człon, Skarga, miałby pochodzić od dziada Piotra Skargi, też Powęskiego, który ze względu na to, iż nieustannie nachodził różne instancje ówczesnej władzy administracyjnej z różnymi skargami, miał otrzymać ten właśnie przydomek Skarga. Na pewno ten przydomek Skarga nie pochodzi od samego, w samej formie postępowania Piotra Skargi. Jest to coś, co on odziedziczył prawdopodobnie po swoim dziadku.
Danych historycznych na temat pierwszego okresu życia Piotra Skargi mamy niestety niewiele. Powód?
Trochę materiałów czy trochę źródeł zaginęło w ramach XVII wieku, o czym należy pamiętać. To jednak najazd szwedzki spowodował, że Szwedzi wkraczając w obszar Rzeczypospolitej byli tak świetnie przygotowani, że po prostu wiedzieli pod jakie kolegium Towarzystwa Jezusowego podjechać, jakie księgozbiory zabierać, a przy okazji archiwalia. Nie ku czego to, co stało się w Rzeczypospolitej pod względem niszczenia i księgozbiorów, i archiwaliów, szczególnie związanych z Kościołem, szczególnie związanych z jezuitami, powoduje, że nie mamy wszystkich źródeł do pełnego odtworzenia początków samego Piotra Skargi.
Pewne zgryźliwe opracowania dotyczące Piotra Skargi powstawały już za jego życia. Natomiast rodzi się pytanie, czy można to uznać za życiorys. Raczej nie. To były raczej takie opracowania mające na celu całkowite lub znaczne zdyskredytowanie tejże postaci. Z kolei opracowania autorów katolickich mogą być traktowane zwłaszcza przez braci protestantów, czasami także przez prawosławnych, jako dokumenty czy teksty nieobiektywne, dlatego że stronniczo podchodzą do postaci, która broniła katolicyzmu.
Pozostaje jeszcze kwestia, czy rzeczywiście Skarga był szlachcicem. Według niektórych herb ród Skargów Powęskich miał otrzymać dopiero od Zygmunta III.
Są takie kontrowersje, historycy sprzeczają się co do tego. Główny przyczynek do takiej kontrowersji miały dać brutalne wypowiedzi pod adresem Piotra Skargi, mówiące, że zamiast zajmować się posługą kaznodziei królewskiego, powinien w Grójcu zajmować się świńmi. To wypasanie świń to nie było zajęcie godne szlachcica, ale trzeba tutaj zaznaczyć, że tak jak dziś nie brakuje czasami wulgarnych ataków i przydomków, epitetów przyklejanych do postaci, które pełnią funkcje publiczne, tak miało to miejsce i wtedy. Na Piotra Skargę starano się urządzić zamach nie jeden raz w jego życiu. Był postacią bardzo kontrowersyjną, zwłaszcza w odniesieniu do krytyki stanu szlacheckiego, ale także był osobą kontrowersyjną ze względu na swoją bezkompromisowość w wypiętnowaniu różnych wad narodowych. Był postacią kontrowersyjną także z tego względu, iż uważał, że ojczyzna jest naszą matką i w związku z tym matce służy się w sposób bezinteresowny. Te ideały, które głosił Piotr Skarga, bardzo wielu osobom były nie na rękę i dlatego nie jeden zamach na jego życie oraz określenia bardzo negatywne pod jego adresem. Wracając do kwestii pochodzenia szlacheckiego, jest to kwestia, która jest kwestionowana. Niemniej brat Piotra Skargi otrzymał potwierdzenie, że ród Skargów jest rodem szlacheckim. Sądzę, że jest to taka kwestia, w której z jednej strony w ówczesnej Rzeczpospolitej starano się zachować daleko posuniętą klarowność, kto tego tytułu szlacheckiego może używać, kto nie. Z drugiej strony możliwość udowodnienia pewnych kwestii nie była tak łatwa jak w świecie dzisiejszym.
Piotr Skarga miał 3 braci i 2 siostry, ale rodzinna sielanka nie trwała długo.
W krótkim czasie po jego przyjściu na świat został praktycznie sierotą. Gdy miał lat 8, zmarła mu matka, kilka lat później zmarł mu ojciec. I najprawdopodobniej wychowaniem jego w pierwszych latach, gdy już nie miał rodziców, zajmowali się jego krewni. Przyjmuje się jako rzecz powszechną, iż uczęszczał najpierw do szkoły parafialnej w Grójcu. Nie do końca wiadomo, jaki poziom ta szkoła reprezentowała. Nie ma dokumentów, które by jednoznacznie mówiły o tym, jakie były wykładane tam materie, czy jakie przedmioty były w tej szkole oraz jaki był poziom. Dokument wizytacyjny istnieje z roku 1600 bodajże trzeciego. To są lata, już kilkadziesiąt lat po tym czasie, gdy Piotr Skarga do tej szkoły parafialnej uczęszczał. W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Akademii Krakowskiej, tej słynnej pierwszej uczelni wyższej, która powstała na terenie Rzeczpospolitej.
Piotr Skarga rozpoczyna studia na Akademii Krakowskiej w 1552 roku. W połowie XVI wieku popularnym było studiowanie za granicą. Skarga nie wybrał jednak żadnej uczelni poza koroną z powodów finansowych. Również z tego okresu nie pozostało zbyt wiele dokumentów. Sam Skarga wprowadził sporo zamieszania, wymieniając wśród swych nauczycieli takich, którzy w owym czasie na Akademii Krakowskiej nie wykładali. Oprócz tego sama uczelnia nie reprezentowała już tak wysokiego poziomu jak w czasach swej świetności, a jej uzyskany tytuł na Wydziale Filozoficznym bakałaża nie był czymś nadzwyczajnym.
Śladami księdza Piotra Skargi podąża Rafał Łączny. Za tydzień opowie on o jego studenckich latach, aż po wstąpienie do zakonu jezuitów. A w dzisiejszym magazynie to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.